Ustawa futerkowa jest niezgodna z konstytucją, powiedział w Idź pod prąd zawieszony poseł PiS dr Bartłomiej Wróblewski. Idę pod prąd, dodał poseł, który sprzeciwił się m.in. zakazowi hodowli zwierząt futerkowych. Według informacji Faktu Jarosław Kaczyński rozmawiał wczoraj ze Zbigniewem Ziobrą ponad 4 godziny. Dziennikarz RMF podał, że warunki postawione przez Kaczyńskiego to prokuratura krajowa z rąk Ziobry w ręce PiS i dymisja Bogdana Święczkowskiego. Jutro o godzinie 13 znów zbierze się kierownictwo PiS. A my zaczynamy nasz program o 13. Idź pod prąd na żywo. Eunika Chojecka, zapraszam. A ze mną w studiu jest redaktor naczelny telewizji Idź pod prąd, pastor Paweł Chojecki. Witam cię serdecznie.
Witam Ciebie, witam Państwa.
Czekamy również na Wasze pytania i komentarze. Piszcie swoje głosy na czacie, na Twitterze, na Facebooku. IPPTV, ten hashtag obowiązuje. Za chwilę rozmowa redaktor Kornelii Chojeckiej z posłem Prawa i Sprawiedliwości, który też jest konstytucjonalistą i członkiem Rady Programowej PiS-u, doktorem nauk prawnych. Bartoszem Wróblewskim. Jeszcze bardzo ciekawa informacja. W 2017 roku dr Wróblewski opracował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z konstytucją ustawy antyaborcyjnej w części dotyczącej aborcji ze względu na poważne wady dziecka. Wraz z grupą ponad 100 posłów skierował wniosek do Trybunału i teraz po 3 latach, 22 października, rozpocznie się posiedzenie Trybunału Konstytucyjnego dotyczące tego prawa. O tym również w rozmowie z Idź pod prąd.
Ale wcześniej chciałem jedno praktycznie zdanie, może takie rozbudowane komentarza do tej informacji o rozmowach Kaczyński-Ziobro. Zobaczcie, że wszystkie nasze te przewidywania, czego dotyczy prawdziwy spór w koalicji rządzącej, sprawdzają się, bo Kaczyński chce Ziobrze wybić zęby prokuratury. Czyli żeby on pozostał ministrem, ale takim malowanym, który już nie będzie zagrażał PiS-owi. No a teraz pytanie. Co to za formacja, której zagraża prokuratura? Mafia? Banda? No tylko takie sformułowania mi się cisną na usta. Zobaczcie, że Kaczyński, obóz tej prawicy tak zwanej, sprowadził politykę praktycznie do poziomu mafijnego. Że Kaczyński ma już na sumieniu kilka przynajmniej przestępstw, których są przeważnie już, można powiedzieć, procesowe dokumenty. Tu mam na myśli srebrną i łapówkę dla księdza w postaci 50 tysięcy. Ta sprawa została wtedy przez prokuraturę Ziobry, że tak powiem, zamieciona pod dywan, ale może zostać, że tak powiem, no, wznowiona. No i teraz mamy sprawę z jednej strony złamania prawa, czyli przeniesienia kompetencji Państwowej Komisji Wyborczej do Straży Pożarnej, przepraszam, do Poczty Polskiej. I jeszcze marnotrawstwo przynajmniej 70 milionów, czyli wielkie pieniądze. Wielka kara, jak mówił też mecenas Turczyn. Zobaczcie, już nie chodzi o ministerstwo, chodzi o prokuraturę krajową. To potwierdza, że Jarosław Kaczyński i ten jego zakon PiS sprowadził politykę znowu, tak jak Platforma, bo przecież mówiliśmy banda trzymająca władzę o Platformie. To zobaczcie, że dzisiaj Jarosław Kaczyński politykę znowu czy dalej trzyma na poziomie mafijnym. I to jest najgorsza wiadomość dla Polaków z tego spotkania.
O tym porozmawiamy w drugiej części programu, a teraz zapraszamy na pierwszą część wywiadu o ustawie futerkowej i wolności religijnej. Kornelia Chojecka, witam serdecznie w telewizji Idź pod prąd. A dziś moim i Państwa gościem jest dr Bartłomiej Wróblewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
Jest Pan politykiem z wieloletnim doświadczeniem, jednym z najbardziej aktywnych posłów w Wielkopolsce, doktorem nauk prawnych i po jednym głosowaniu przeciwko ustawie futerkowej zostaje Pan zawieszony w prawach członkach partii. Czy to według pana jest prawe i sprawiedliwe?
To decyzja władz partii w sprawie, która w ostatnim czasie wywołała wiele emocji. Ja przekonuję od początku dyskusji na ten temat właśnie do tego, żeby podejść do sprawy bardziej rzeczowo i, no, można powiedzieć, na chłodno. Ponieważ jest daleko idąca zgoda, że trzeba uczynić więcej dla zwierząt, dla prawnej ochrony zwierząt. To nie budzi niczyjej wątpliwości. Dotyczy to także samego projektu ustawy, która została przyjęta przez Sejm w zeszłym tygodniu. Natomiast było tam kilka regulacji, które w mojej ocenie szły za daleko, a szczególnie jedna regulacja była na tyle, z mojego punktu widzenia, z powodów światopoglądowych, na tyle daleko idąca, że uznałem, że należy głosować przeciwko tej ustawie. Chodzi o tak zwany ubój rytualny. To jest ubój, z którego korzystają wyznawcy niektórych religii, w szczególności Żydzi i muzułmanie. Ktoś mógłby więc powiedzieć, co nas to obchodzi, chrześcijan, katolików, że ktoś stosuje taką metodę na uboju zwierząt, dlaczego się w ogóle tym przejmujemy. Ja wychodzę z założenia, że prawa i wolności, które są zagwarantowane w Konstytucji, w szczególności wolność osobista, czyli wolność, jeden z wolności osobistych, czyli wolność religijna, ma charakter szczególny. I to moje przekonanie nie jest tylko moim przekonaniem, ale jest mocno zakorzenione w europejskim myśleniu prawnym od XVII wieku. Wolność religijna nazywana jest czasami najstarszym z praw człowieka, bo historycznie rzecz biorąc, właśnie co do tej wolności, jako pierwszej osiągnięto w Europie konsensus, że trzeba ludziom pozwolić wyznawać wiarę w taki sposób, jaki uważają za stosowne. To pozwoliło w XVII wieku zakończyć czas wojen religijnych i przynajmniej w jakimś stopniu ucywilizować stosunki polityczne i wyznaniowe w Europie. Uważam, że jeśli my dzisiaj pozwolimy na ograniczanie tej wolności, na uczynienie takiego wyłomu w tej wolności ze względu właśnie na zakaz czy ograniczenie uboju rytualnego, ten wyjątek zostanie potraktowany przez lewicę i przez liberałów jako zachęta do tego, aby w innych sprawach ograniczać wolność religijną. A czy teraz już chrześcijan w naszym kraju, w szczególności katolików.
Czy to wiemy, nie jest przesada?
Wiemy, że takie są doświadczenia innych krajów i dlatego uważam, że trzeba było tutaj zachować się w sposób pryncypialny.
W jaki sposób ustawa futerkowa może w przyszłości wpłynąć na prześladowanie również chrześcijan w naszym kraju? Czy to nie jest przesadne stwierdzenie?
No, gdyby ktoś powiedział o prześladowaniach chrześcijan, to być może można byłoby powiedzieć, że jest to stwierdzenie przesadne. Ja powiedziałem coś innego, że może wpłynąć na różne działania służące ograniczeniu wolności religijnej chrześcijan. No bo jeśli ze względu na w czyjejś ocenie niehumanitarny sposób traktowania zwierząt można prowadzić ograniczenie wolności religijnej, to ktoś inny może powiedzieć, że tym bardziej, jeśli niehumanitarnie traktuje się ludzi, to powinno się wprowadzić takie ograniczenie, na przykład zakazać chrztu dzieci. Ten przykład nie jest przykładem wymyślonym. Jest całkiem silny prąd na Zachodzie, który idzie właśnie w tym kierunku, żeby zakazać chrztu dzieci jako pewnego rodzaju przemocy symbolicznej wobec dzieci, no bo dziecko nie może się bronić, nie może samo podjąć decyzji, a rodzice bez dziecka wiedzy, bez dziecka woli podejmują taką decyzję.
Jest pan specjalistą od prawa konstytucyjnego. Czy nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt jest zgodna z konstytucją?
No, tutaj należy zacząć od tej sprawy, o której już mówiliśmy, czyli od uboju rytualnego. Trybunał Konstytucyjny już raz zajmował się tą sprawą w 2014 roku i wówczas uznał, że wprowadzone ograniczenia czy zakaz uboju rytualnego narusza artykuł 53 Konstytucji, czyli właśnie wolność religijną, wolność wyznania. Dlatego można stawiać to pytanie też dzisiaj, czy jeśli dojdzie do ponownego zbadania przez Trybunał tej sprawy, Trybunał podtrzyma to stwierdzenie o niekonstytucyjności, czy ze względu na zmieniony nieco kształt tego przepisu uzna, że jest on konstytucyjny. Bez wątpienia jednak jest to przepis, który ogranicza wolność religijną. Natomiast w przypadku tej ustawy jest jeszcze kilka innych kwestii, które takie wątpliwości budzi. Przede wszystkim wątpliwości budzą takie ograniczenia, które wpływają na wolność prowadzenia działalności gospodarczej, prawo własności, prawo do prywatności, czy zasadę zaufania obywateli do państwa i stanowionego prawa. Wszystkie te wartości mogą być oczywiście ograniczane. Konstytucja przewiduje w artykule 31 ust. 3 mechanizm ograniczenia tych wolności czy tych wartości konstytucyjnych, tych zasad konstytucyjnych, ale przy spełnieniu określonych warunków. Chodzi o to, że jeśli zakazuje się jakiegoś rodzaju działalności gospodarczej, to trzeba wprowadzić takie regulacje, które obywatela nie stawiają w takiej sytuacji, że nie ma on czasu na dostosowanie się do nowych regulacji. Czyli chodzi o danie czasu odpowiedniego vacatio legis na przystosowanie się do tej sytuacji. Dalej chodzi o to, że jeśli dochodzi do ograniczenia na przykład prawa własności, to potrzebne jest także jakiegoś rodzaju odszkodowanie. Czasami decydujemy się na to ze względu na to, że jakaś aktywność, działalność jest niekorzystna albo uznajemy, że nie powinna być kontynuowana, ale zawsze powinniśmy rozważyć, czy w jaki sposób dotknie to osoby, które parają się daną działalnością, na przykład w sferze rolnictwa zajmują się ubojem rytualnym, prowadzą fermę i hodują zwierzęta futerkowe. Czyli konstytucja nie zakazuje, można powiedzieć, co do zasady ograniczenia pewnych działalności gospodarczych, ale wychodzi z założenia, że trzeba znaleźć jakiś sposób, aby zbalansować te straty, które jakaś grupa obywateli może w takiej sytuacji ponieść. Czyli trzeba szukać sposobu na harmonizowanie różnych rozbieżnych interesów i szkód, które ewentualnie ktoś w wyniku takiej ustawy mógłby ponieść.
Pastor Paweł Chojecki, czy ty zgadzasz się z tym, że rzeczywiście takie ograniczenie wolności religijnej, czyli zakaz uboju rytualnego w tej ustawie futerkowej, to również może w przyszłości wpłynąć na to, że kolejne rządy będą ograniczały wolność religijną, na przykład chrześcijan w Polsce?
Wolność religijna to jedno, ale pan doktor mówił też o innych obszarach konstytucji, które są też łamane przez to prawo i rzeczywiście tutaj ofensywa lewicy idzie bardzo mocno w tym kierunku. I tu taka może bulwersująca informacja dla części katolików w Polsce, ale na szpicy tej zmiany ideologicznej idzie właśnie papież Franciszek i Watykan, bo okazuje się, że właśnie w tym samym czasie, gdzie Kaczyński próbuje dokonać zamachu na wolność religijną, wolność gospodarczą i tak dalej w Polsce, papież Franciszek zmienia naukę katolicką. Już nie mówi się o solidarności ze stworzeniem, już nie mówi się językiem Biblii najlepiej się posługiwać, bo inaczej właśnie wejdziemy w jakieś ideologizmy, opiece nad stworzeniem. Że Bóg dał człowiekowi świat, żeby człowiek z niego korzystał, ale jednocześnie, żeby się nim opiekował. I to jest chrześcijańskie, normalne podejście do wszystkich spraw związanych z klimatem, ziemią, zwierzętami, roślinami i tak dalej. Człowiek jako gospodarz, jako pan i gospodarz ziemi, nie? Papież Franciszek chce wprowadzić, znaczy już wprowadza w tym momencie w Watykanie nowe pojęcie, mianowicie braterstwa ze stworzeniem. Czyli kot prezesa jest teraz twoim bratem. Chyba, że to jest kocica, no to wtedy jest twoją siostrą.
Czyli to jest zrównanie ludzi i zwierząt, można powiedzieć.
Nie wiem, jak będzie z braterstwem z sałatą na przykład. Bo nie wiem, czy sałata jest siostrą, czy bratem.
Na razie my
to jest nauka katolicka.
Tego,
nie śmiejemy się.
Kolejny krok może być...
Właśnie, że się nie śmiejemy.
W tę stronę.
Właśnie, że się nie śmiejemy. Pokazuje to w sposób satyryczny. Ale zagrożenie jest naprawdę bardzo poważne. Bo w tym momencie, jeśli sałata jest twoją siostrą lub bratem, już, zobaczcie, poseł PiSu, europoseł PiSu Wojciechowski mówi, jeszcze jemy mięso. Jeszcze jemy mięso. Na Twitterze chyba dwa czy trzy dni temu, już nie pamiętam, wytknąłem to posłowi, europosłowi PiSu, że przyjmuje już lewacką frazeologię. Czyli, że nie będzie już można jeść mięsa, że jedzenie mięsa jest jakąś formą barbarzyństwa, że zabijasz swoich braci i ich jesz. No jest formą kanibalizmu. Zobaczcie, dokąd idzie lewica i Kościół rzymskokatolicki pod kierunkiem papieża Franciszka. To jest...
Tak mówi wieloletni dyrektor miesięcznika La Civiltà Katolika, ksiądz Bartolomeo Sorge, mówi, że rzeczywiście papież Franciszek rozciąga pojęcie braterstwo również na całe stworzenie i jest to coś nowego w Kościele katolickim, ale...
No to jest totalne odwrócenie Bożego porządku. To nie jest coś nowego na zasadzie, jak smartfony Huawei pojawiły się w Watykanie. No to coś nowego, nie? Można powiedzieć. I dzięki temu teraz chińscy komuniści mają te obrzydliwe zdjęcia, o których mówili nasi goście chińskiego pochodzenia, nie? Że trzymają nie tylko za pomocą łapówki Watykan, tej dwumiliardowej komunistyczna partia Chin, ale mają ogromną ilość kompromatów na całe towarzystwo kardynałów i kurii rzymskiej.
Także mówił między innymi
to jest coś nowego. Nie?
Elmer Yuen, czyli hongkoński działacz na rzecz praw
człowieka. To jest coś nowego, a tutaj mamy odwrócenie biblijnego porządku na rzecz wprowadzenia lewackiego porządku wartości. Że człowiek najpierw będzie tylko bratem całego stworzenia, a potem stanie się wrogiem. Bo przypominam, że na Papieskiej Akademii Nauk chyba ze 2 lata temu występował już jeden z czołowych ideologów lewactwa, który postuluje depopulację Ziemi, bo twierdzi, że największym zagrożeniem dla planety, dla zwierząt, dla ekosystemu jest właśnie człowiek. Dlaczego? Dlatego należy zabić część ludzi, żeby już nie kalali planety. Taki człowiek przez Franciszka został potraktowany jak liczący się naukowiec, którego Watykan nagłaśnia dzisiaj. To jest skandal, to jest, można powiedzieć, zerwanie z katolicyzmem. Ja już nie mówię o chrześcijaństwie i Biblii. To jest zerwanie z tradycją, z tradycyjną nauką Kościoła rzymskokatolickiego.
To powiedz krótko, co na ten temat mówi Pismo Święte, Biblia, jesteś pastorem protestanckim. Dla nowych widzów.
Bóg stworzył świat w sposób doskonały, czyli dał pełną harmonię pomiędzy wszystkimi zwierzętami, roślinami i ludźmi. Czyli jedzenie jakiejś części roślin przez zwierzęta czy ludzi absolutnie nie było grzechem. Że to już się znajdowało w tym doskonałym stworzeniu przed upadkiem. Tam też pojawił się człowiek, który miał za zadanie właśnie opiekowanie się nad całym stworzeniem, ale i korzystanie z tego stworzenia. Człowiek został stworzony inaczej niż reszta stworzenia. Reszta stworzenia oczywiście odzwierciedla geniusz Boga twórczy, a człowiek jest podobny do Boga w sensie moralnym. przede wszystkim ma wolną wolę i zdolność rozróżniania dobra i zła. Ma też potrzebę kontaktu z Bogiem. To wszystko było w tym świecie nienaruszonym przez grzech, czyli w raju.
A jak to jest z jedzeniem zwierząt, zabijaniem
właśnie
zwierząt przez człowieka?
Do tego momentu doszedłem. W tym momencie człowiek, korzystając ze swojej wolnej woli, oczywiście kuszony przez diabła, buntuje się wobec Boga. To jest grzech. W tym momencie grzech pojawia się na scenie. A Bóg ostrzegł, że jeśli pojawi się grzech, to pojawi się też śmierć. Wraz z grzechem Adama i Ewy. Tu dla tych, którzy myślą, że jak oni by byli tymi pierwszymi ludźmi, czyli Adamem lub Ewką, i by nie zgrzeszyli, to mam złą wiadomość. Adam i Ewa nie znali grzechu, czyli byli lepsi od was, nie? Czy ode mnie, i w tym sensie moralnym. Ale i tak zgrzeszyli. Także jak ty byś był Ewką, nie, przepraszam, bo tu wchodzę w transy, jak ty byłabyś Ewką, a ty byłbyś Adamem, dokładnie tak samo byśmy się tam zachowali. I w tym momencie pojawia się coś strasznego. Ten wybór to jest najważniejszy wybór w dziejach świata, zanim przyszedł Jezus Chrystus. Bóg powiedział, jak zjecie, to umrzecie. Od tego czasu człowiek jest istotą śmiertelną, umiera. Jego ciało żyje tylko ileś tam lat. Ale zaraz na, można powiedzieć, pierwszym spotkaniu, kiedy ludzie zaczęli widzieć wstyd i samotność między sobą, Bóg ingeruje właśnie zwierzętami futerkowymi. To jest opis z Księgi Rodzaju, gdzie Bóg zabija zwierzęta i daje ludziom ich skóry, żeby się okryli. I w tym momencie też daje ludziom zwierzęta na pokarm. To jest Boże ustanowienie. Może twoja wrażliwość jest inna. I Biblia nie zmusza nikogo do jedzenia mięsa. To w liście do Rzymian czy w innych tekstach, w liście do Koryntian też mamy na ten temat fragmenty już w Nowym Testamencie. Jedni wybierają niejedzenie mięsa i my szanujemy wasz wybór. Wszystkich wegan, wegetarian i tak dalej. Ale część wybiera jedzenie mięsa, na co Bóg zezwolił. Dlatego wy nie odbierajcie wolności, którą dał Bóg. To tyle.
Zakaz uboju rytualnego, który znajduje się w tej ustawie futerkowej, według doktora Bartłomieja Wróblewskiego narusza wolność religijną, narusza artykuł 53 Konstytucji, czyli zasadę wolności sumienia. Twoim zdaniem Prawo i Sprawiedliwość nie wiedziało o tym? Przecież, tak jak mówił dr Wróblewski, już w 2014 roku Trybunał Konstytucyjny uznał, że zakaz uboju rytualnego jest niekonstytucyjny. No. Dlaczego teraz PiS jednak wpisał ten zakaz w ustawę tak zwaną futerkową?
No, są dwa powody. Bieżący to jest odwrócenie od właśnie tego sporu mafijnego, o którym mówiłem w samym intro naszego programu, że Kaczyński popełnił i jego władza popełnili wiele już ciężkich przestępstw, czyli złamali prawo w Polsce. To jest dość oczywiste i tak dalej. Problem teraz, jak to ukryć? Jedni będą mówić, że łamali prawo w stanie wyższej konieczności. To jest obrona członków Prawa i Sprawiedliwości. I dlatego chcą tej ustawy o bezkarności. No bo jak oni, że tak powiem, łamali prawo, czy popełniali te przestępstwa, żeby ratować Polskę, czy jakąś tam gałąź gospodarki, nie? Respiratory kupowali, żeby na przykład gałąź gospodarki w USA podratować trochę, no bo jakoś tam może już kulała ta gałąź i tak dalej. No to wtedy oczywiście oni złamali prawo, są przestępcami wedle prawa, ale nie popełnili zła moralnego. Nie? Dlatego no, tutaj trzeba ich jakoś ułaskawić, czy tam ustawę taką tą o bezkarności wprowadzić i tak dalej. Kaczyński, żeby, że tak powiem, lud nie bardzo interesował się tymi przestępstwami PiSu, już nie mówię o Srebrnej i Okrągłym Stole, no bo to by tamśmy się różnych śmierdzących rzeczy dokopali, dał tego, można powiedzieć, tą przykrywkę w postaci napuszczenia na siebie Polaków, żeby się żarli w kontekście zwierząt futerkowych i tak dalej, i tak dalej. Czyli to jest powód pierwszy, nie? Ten taki bieżąca kuchnia polityczna. Powód drugi, głębszy, ponieważ Jarosław Kaczyński jakoś z uporem maniaka wraca do tej sprawy, jak powiedziałaś, już Trybunał Konstytucyjny wcześniej pokazał przed poprzednimi wyborami. No tutaj ksiądz Tadeusz Rydzyk tak ostro tupnął nogą i Kaczyński się wtedy cofnął. Widać, że na przykład teraz hojnie wspiera księdza Tadeusza Rydzyka akurat Ministerstwo Sprawiedliwości ministra Ziobry. 7 milionów zdaje się w ostatnich dniach tam poszło na konta księdza Rydzyka, czyli no, Ziobra jak gdyby stara sobie kupić poparcie redemptorysty. No zobaczymy, co zrobi Kaczyński, czy da mu więcej, czy jak to tam. Chociaż już chyba ksiądz Rydzyk powiedział, że to jest zła rzecz, którą zrobił PiS, ale on nie nastawi głowy chyba za tych hodowców zwierząt futerkowych. Czyli on też ich zdradził, tak mówiąc no, prostym językiem. Kaczyński ma jakiegoś fioła na punkcie tych zwierząt futerkowych, kotów, nie wiem tam czego jeszcze. I on absolutnie nie ma, można powiedzieć, moralności chrześcijańskiej. On jest etatystą, czyli to jest taka odmiana socjalizmu. On wierzy, że państwo jest Bogiem. Nie? Etatyzm to jest, że państwo ma załatwić wszystkie sprawy. Państwo ma dać, państwo ma zabrać, państwo ma pilnować, państwo ma rozsądzać i tak dalej, i tak dalej. Rozsądzać na przykład, czy ty se drzewo posadzisz, czy wytniesz, no różne takie rzeczy. To jest etatyzm. Nie? Czyli odrzucenie prawa Bożego, odrzucenie prawa naturalnego, że Bóg nam dał pewne prawa już w ogrodzie Eden i później, nie? I teraz rządy to mają tylko jak gdyby przestrzegać tych praw, które Bóg nam dał, a nie, że tak powiem, swoje stanowić. Jarosław Kaczyński odrzuca. Mówię o czynach, bo nie znam go na tyle, żeby tam wejść w jego meandry psychiki, ale po czynach mamy osądzać, to jest jasny nakaz Jezusa Chrystusa. Po czynach widać, że on absolutnie lekceważy prawo naturalne, lekceważy prawo Boże i myśli, że jego partia nadaje ludziom prawa. Nie? Jak on zdobył władzę w państwie, no to już ma państwo i teraz jako, można powiedzieć, emanacja państwa, on nadaje prawa, on może zmieniać boskie prawa, no bo on jest naczelnikiem. Nie? No to
jest lepszy. Drugi. Lepszy od Boga.
Oczywiście, to jest drugi powód, że po prostu ten człowiek nie szanuje cywilizacji chrześcijańskiej. No przede wszystkim nie szanuje Boga i Jego słowa. I to są skutki.
A druga część wywiadu z doktorem Bartłomiejem Wróblewskim. Co dalej z ustawą futerkową? Co dalej z zawieszonymi posłami PiS? Czy Polska obecnie nie ma ważniejszych problemów niż ustawa futerkowa?
Można wykluczyć, że sprawa rzeczywiście trafi do Trybunału Konstytucyjnego, a jeśli nie dojdzie do jakiegoś wypracowania, jakiegoś kompromisu, na pewno przez wiele lat takie sprawy będą trafiały do polskich, a być może także do zagranicznych sądów.
Posłowie PiS przyznają, że o zawieszeniu dowiedzieli się z mediów. Słyszeliśmy wypowiedź Marka Suskiego, który powiedział, że ci, którzy nie posłuchali się w głosowaniu prezesa Kaczyńskiego, mogą nawet spodziewać się wykluczenia z partii. Jak pan się czuł w momencie, kiedy dowiedział się o decyzji Jarosława Kaczyńskiego?
To nigdy nie jest, takie decyzje nigdy nie są komfortowe. Natomiast no, ja głosowałem zgodnie z własnym sumieniem w sprawie światopoglądowej, mając przekonanie graniczące z pewnością co do niekonstytucyjności przynajmniej niektórych z tych rozwiązań. Dlatego uważam, że nie powinno dojść do tego zawieszenia. Jeśli otrzymam taką wiadomość, na pewno będę starał się dalej przekonywać do racji, które nawet w tej rozmowie wyłożyłem. Mam nadzieję, że emocje opadną i to, że ten głos, te argumenty, które także dzisiaj przedstawiałem i inne, no one jakoś w momencie, kiedy nastąpi pewne uspokojenie, bardziej będą mogły wybrzmieć i że ta różnica zdań zostanie przezwyciężona dla dobra Prawa i Sprawiedliwości, dla dobra kraju, bo potrzebujemy zjednoczonej prawicy, prawicy właśnie zjednoczonej. Bo tylko taka pozwala na stabilne rządzenie w Polsce, ale też prawicy różnorodnej, w której głosy chrześcijan, konserwatystów, wolnościowców są wysłuchiwane i ostatecznie także wpływają na kształt podejmowanych decyzji.
W rozmowie z Radiem Poznań powiedział pan, że są sytuacje, w których trzeba iść pod prąd. Miejmy nadzieję, że więcej polskich polityków będzie miało taką postawę, a ja zapytam o przyszłość Zjednoczonej Prawicy. Media donoszą, że rozmowy Ziobro-Kaczyński trwały aż 4 godziny. Jakie są pana przewidywania?
Ja myślę, że to, że trwały 4 godziny, to jest też dobra wiadomość, bo to oznacza, że nasi liderzy, że Jarosław Kaczyński oraz lider Solidarnej Polski mają na myśli właśnie dobro kraju. I mimo, że zapewne są różnice zdań, których nawet nie znam, znam je po części w znacznym stopniu z relacji medialnych, i mimo, że są jakieś różnice zdań, uważają, że sprawa jest na tyle ważna, że trzeba dyskutować. I takie jest też moje, że tutaj bez dialogu, bez rozmowy nie uda się wypracować porozumienia. A to jest po prostu na wszystkim potrzebne, bo bez stabilnej większości nie da się rządzić.
Czy Polska nie ma obecnie poważniejszych problemów niż ustawa futerkowa? Widzimy przecież rosnącą falę zachorowań na chińskiego wirusa.
To prawda, tych wyzwań jest więcej, bo chodzi o sytuację epidemiczną, ale chodzi także przecież o wszystkie problemy gospodarcze, społeczne związane z epidemią, które są tak samo duże jak sama epidemia, mogą się okazać nawet większe. Także problemów jest wiele, jest program polityczny, społeczny, gospodarczy Zjednoczonej Prawicy. Także wyzwań i zadań jest bardzo dużo. Sprawa ustawy o ochronie środowiska. Oczywiście i teraz to coraz częściej słyszę w mediach, także jako polityk, słyszymy, no była tylko jakimś katalizatorem tej trudności w porozumieniu się, zbudowaniu koalicji, w tym sensie, że jakby uzewnętrzniła ten spór. Natomiast ten spór i te trudne dyskusje toczą się od dłuższego czasu i to one są tutaj kluczowe. Natomiast sprawa ustawy o ochronie środowiska nie jest o tyle bez znaczenia i ta różnica zdań jest o tyle bez znaczenia, że widać, że są różne wrażliwości społeczne i etyczne. Że no i to na pewno jest ważna sprawa dla tej tradycyjnej części społeczeństwa, która niezależnie od sprawy, z konkretnych spraw, o których rozmawialiśmy, uboju rytualnego, tej możliwości, to także budziło duże wątpliwości interwencji organizacji społecznych, pracę gospodarstw rolnych, naruszania miru domowego przez takie organizacje. No to ogólnie rzecz biorąc, bardziej tradycyjnie zorientowana część społeczeństwa uważa, że dochodzi do pewnego rodzaju naruszenia takiej hierarchii. Z jednej strony jest taki zwiększony nacisk na ochronę zwierząt, a z drugiej strony różnie bywa, jeśli chodzi o ochronę życia na przykład. Czy jeśli chodzi o inne kwestie cywilizacyjne dotyczące ochrony rodziny, dotyczące ochrony praw rodziców. Także na pewno ten spór dotyczący, ta różnica zdań dotycząca zwierząt futerkowych sygnalizuje narastanie takiego sporu kulturowego, sporu cywilizacyjnego w Polsce.
Dlaczego nie należy zrównywać praw ludzi i praw zwierząt?
No, dlatego, że ludzie, prawa ludzi, prawa człowieka chronione są konstytucyjnie. Uważamy, że istnieje jednak pewna zasadnicza różnica między człowiekiem a zwierzęciem. a zwierzęciem i rośliną. Ten pogląd nie jest poglądem, który jest współcześnie jedyny. Wiemy, że jest wiele osób, które uważają, że zwierzęta powinny posiadać takie same prawa jak prawa człowieka. Nawet jeśli nie identyczne co do treści, to w każdym razie w jakimś sensie analogiczne. Polska Konstytucja nie zna takiej konstrukcji jak prawa zwierząt. Nie znają jej także umowy międzynarodowe, które chronią prawa człowieka. Dlatego w przypadku zwierząt mówimy nie tyle o prawach zwierząt, ściśle rzecz biorąc, tylko o prawie ochrony zwierząt. W hierarchii wartości na pewno na pierwszym miejscu zawsze powinny stać prawa człowieka, natomiast prawo ochrony zwierząt jest ważnym elementem odpowiadającym na naszej współczesnej wrażliwości, ale bez wątpienia sytuuje się w tej hierarchii wartości prawnych, wartości konstytucyjnych niżej.
Za chwilę trzecia część rozmowy z doktorem Wróblewskim, a także wasze pytania, które już dostałam, bardzo ciekawe. Mnie zainteresowały te słowa doktora Wróblewskiego o tym, że są ludzie, którzy chcą zrównać prawa zwierząt i prawa ludzi. Teraz pytanie, które się pojawia, czy wszystkie zwierzęta powinny mieć takie same prawa jak ludzie, czyli na przykład owady, czy jakieś ryby powinny mieć takie same prawa jak człowiek i jak to egzekwować? No po prostu idąc tą drogą, no dotrzemy do absurdu.
Do absurdów. Jeśli człowiek zaczyna poprawiać prawo Boże, jeśli próbuje nowe objawienie, a odrzuca objawienie Boga, próbuje nowe objawienie tworzyć, no to trzeba by dać ochronę pasożytom na przykład.
Czy są zwierzęta teraz lepsze i gorsze, równe albo, i równiejsze, tak?
Albo jak lew poluje na antylopę, no to co, zastrzelić lwa w tym momencie, czy jak, nie? Czy karmić, czy lwa wsadzić do klatki i karmić go sztucznym mięsem wychowywanym? Nie, no dochodzimy do kretyństwa, do absurdów, dlatego trzymanie się cywilizacji chrześcijańskiej, jej ram, albo jak chce ktoś inny, tak zwanych praw naturalnych, jest właściwym kierunkiem. Tu pan doktor Wróblewski, choć deklaruje swoje takie poglądy związane, głęboko związane z etyką biblijną, chrześcijańską, no to jako prawnik stara się zatrzymywać tylko na tych dokumentach prawnych, czyli mówi o konstytucji, mówi o prawie międzynarodowym i tak dalej. Widać, że jest dobrym, że tak powiem, szermierzem, jeśli chodzi o walkę z lewakami, których zresztą też wymienia.
No tak, ale mówi również, że w Polsce narasta spór kulturowy, że to jest coś więcej niż wprowadzenie prawa o ustawie czy ustawy o zwierzętach futerkowych. Mówił też o wolnościowcach i
to jeszcze,
o szerszej
prawicy. Zanim przejdziemy
prawicy.
Do tych wolnościowców i spraw politycznych, to jeszcze chciałbym właśnie do tego wątku, tego sporu światopoglądowego, który się pojawił. Coraz więcej myślących katolików dostrzega, że Kościół katolicki zajął się tylko, można powiedzieć, taką skorupką, powierzchownością wychowania ludzi w Polsce, wychowania, jeśli chodzi o sprawy religijne. W rzeczywistości większość Polaków to ateiści, poganie, czy jak tam ich zwać, którzy chodzą do Kościoła i podlegają pewnym rytom sakramentalnym Kościoła, nie? Ale ich myślenie jest całkowicie obce cywilizacji chrześcijańskiej. Właśnie z tym problemem, oczywiście nie tak szeroko, ale sygnalizuje doktor Wróblewski, poseł PiSu. Zobaczcie, poseł PiSu. Wczoraj mówiliśmy, że ja uważam, tu z Andrzejem Turczynem polemizowałem, że nie tylko w Konfederacji, w klubie Konfederacji są antykomuniści, antysocjaliści czy wolnościowcy. Zobaczcie, że tutaj z panem doktorem Wróblewskim spora część z nas mogłaby być w jednej partii i mówilibyśmy jednym głosem. Dzisiaj mamy już coraz bardziej kurczącą się część polskiego społeczeństwa, które myśli kategoriami chrześcijańskimi, I coraz więcej, można powiedzieć, coraz większa ilość społeczeństwa, która absolutnie nie ma żadnego światopoglądu, albo jest to światopogląd zmieniany koniunkturalnie. Czyli na przykład jakaś telewizja podgrzeje emocje, wrażliwość na los imigrantów, no to już fala jest, przyjmujemy imigrantów. Teraz jakaś telewizja wyimituje jakiś tam film o tragediach gdzie indziej, no to już zmienia się ich pogląd, teraz trzeba, tak, zwierzęta
futerkowe,
dokładnie.
Dziennikarz Onetu zrobi film o jednej, czy największej fermie futerkowej w Polsce.
A tak przy okazji teraz niemiecka.
I powstaje ustawa nagle
do tej samej fermy przyjechała niemiecka telewizja i robi kontrdokument do Onetu. To ja nie wiem, co to się dzieje w tym momencie. Będzie jakaś wojna niemiecko-niemiecka? Co to będzie? Ale wróćmy do tego światopoglądowego konfliktu. Myślę, że spora część katolików, takiej elity myślącej katolickiej, już wie, że mamy pogańskie społeczeństwo. I że gdyby teraz wszelkie większościowe głosowania przeprowadzać i odwoływać się do wartości chrześcijańskich, czy wartości nawet katolickich, to już ta strona części politycznej by przegrała. To już
według sondażu Ibris rzeczywiście większość Polaków popiera piątkę dla zwierząt. No, wydaje się, że po prostu nie do końca kojarzy, o co chodzi tak
dlatego
naprawdę.
Dlatego Kaczyński, podjudzony tutaj przez Moskala i młodzieżówkę tę lewicową, myśli, że on teraz, jak się upomni o zwierzęta futerkowe, to zgarnie właśnie tę większość. Nie, nie. Straci swój twardy elektorat, a zgarnie najwyżej wyrok od jakiegoś sądu, a wcześniej śledztwo prokuratorskie, bo tu już myślę, że się nikt nie cofnie. Tu już Kaczyński ma tyle wrogów i takie zniechęcenie jest do jego wariactw, że tu już mu nawet zmiana prokuratora Święczkowskiego nie pomoże.
Ważne, co powiedział dr Wróblewski o tym sporze kulturowym, no on... Można powiedzieć, ja tak rozumiem, że sytuuje Prawo i Sprawiedliwość po tej stronie lewej w wyniku ustawy futerkowej. Także jak powiedziałeś o Watykanie, o Kościele katolickim, przypomnijmy, że w Watykanie w tym roku, tuż przed wyborami prezydenckimi w USA, ma się odbyć konferencja Jeden Naród, Jedna Planeta z udziałem Grety Thunberg. Jest ona współfinansowana przez chińską komunistyczną firmę Huawei. Także no, Watykan, papież Franciszek też sytuuje się po tej lewej stronie sporu kulturowego.
Dlatego dzisiaj sekretarz stanu USA Pompeo taki wystosował oficjalny apel do papieża Franciszka i można powiedzieć rządu watykańskiego, żeby nie przedłużał umowy z komunistycznymi Chinami, bo ta umowa spowodowała ogromne szkody dla katolików chińskich, ale też dla wszystkich innych wyznań. Że mając, że tak powiem, poparcie Watykanu, Xi Jinping przystąpił do likwidacji wolności religijnej w Chinach. To papież Franciszek zrobił i o tym mówi dzisiaj kto? No tak, właśnie Ameryka o tym mówi. I o wolność religijną dzisiaj już praktycznie tylko Ameryka się upomina.
Rzeczywiście w serii tweetów Pompeo napisał, że Stolica Apostolska zawarła porozumienie z Komunistyczną Partią Chin, mając nadzieję, że pomoże chińskim katolikom, ale nadużycia KPH wobec wiernych się tylko pogorszyły. Odnawiając porozumienie, Watykan naraziłby na szwank swój moralny autorytet, napisał sekretarz stanu USA. Więcej o tej sprawie w czwartek z naszą korespondentką, redaktor Hanną Shen z Tajwanu.
Tu jeszcze chciałem taką puentę zrobić. Myślę, że tacy katolicy jak dr Bartłomiej Wróblewski coraz jaśniej widzą, że nie można już w tej walce o sumienia i światopogląd Polaków opierać się na Kościele rzymskokatolickim, tylko trzeba wrócić do fundamentu. Trzeba wrócić do Nowego Testamentu Jezusa Chrystusa, ale można szerzej powiedzieć do Słowa Bożego, do Biblii. To jest niezmienny fundament, a jak widzicie, Kościół katolicki może sprzedać katolików w Meksyku, może sprzedać katolików w Chinach, może sprzedać prawdy o na przykład jedynozbawczości Chrystusa i powiedzieć, że wszystkie religie prowadzą do Boga. Może przekreślić rolę człowieka w stworzeniu i powiedzieć, że jest teraz braterstwo sałaty, wołu i człowieka. To wszystko Watykan może zrobić. tylko chodzi o kasę. Watykan to sprzedajna instytucja. Komunistom chińskim sprzedał się za bagatela 2 miliardy dolarów, czyli no w sumie, jak chodzi o cały świat, to to nie jest jakaś gigantyczna suma. A już zobaczcie, papież Franciszek, kiedy nawet miał modlić się o Hongkong, wtedy, kiedy komunistyczne Chiny dokonywały inwazji, inkorporacji Hongkongu, choć jeszcze przez 25 lat miał to być niezależny obszar autonomiczny, wtedy papież Franciszek zobaczył, o, Hongkong mam się modlić. Skreślamy. Niech komuniści robią, co chcą. To są wszystko fakty. Nagie fakty, z którymi katolicy muszą dzisiaj się rozprawić w swoich sumieniach. Mogą udawać, że ich nie ma. Mogą zatykać uszy. Ale to do was przyjdzie. I prędzej będziecie musieli podjąć decyzję w swoim sumieniu. Czy idziecie pod prąd, czy ze ściekiem.
Czas na nową siłę polityczną. Posłów PiS wyrzucą lub sami odejdą. Tak mówił w Idź Pod Prąd były poseł, szef UPR-u Bartosz Józwiak. Jest już ten wywiad na idźpodprąd.pl. Polecamy najnowsze artykuły. I ty również mówiłeś, że no, teraz jest czas, żeby jakaś koalicja rzeczywiście wolnościowa i propolska, nazwijmy to tak, powstała. O tych wolnościowcach i szerszej prawicy wspomniał również dr Bartłomiej Wróblewski. Czy twoim zdaniem jest szansa na coś takiego? Wiemy, że PiS jest jednak, no, pomimo kryzysu, bardzo silny. Platforma Obywatelska, no, koalicja z taką partią nie wchodzi w grę, bo również oni są tylko z nazwy wolnościowi.
No widać, że tworzy się jakiś nowy podział na ludzi uczciwych i oszustów politycznych. I tu w każdej partii, od Konfederacji przez PSL, tam wszelkie lewice, Platformę i PiS, są ludzie, którzy przyszli do polityki po władzę albo przyszli z nadania służb specjalnych i mają realizować jakieś bardzo, można powiedzieć, zbrodnicze, wrogie Polsce interesy. Takich ludzi w każdej partii sejmowej jest na pewno dość dużo. Ale są też tacy ludzie jak dr Wróblewski, ideowcy, którzy swoim życiem pokazali, że dla nich polityka to nie jest chlew, polityka to nie koryto. Polityka to walka o wartości, to walka o przyszłość Polski. Z takimi ludźmi, gdyby udało się, to jest jakieś takie marzenie może, wiecie, jakieś utopijne, żeby udało się wyciągnąć ze wszystkich tych chlewów ludzi uczciwych i zbudować prawdziwą republikańską siłę patriotyczną, to moglibyśmy zbudować wtedy rzeczywiście tę mityczną czwartą Rzeczpospolitą, czyli nową Polskę, nieskundloną umowami z komunistami podpisanymi przez biskupów przy okrągłym stole.
Teraz trzecia część naszej rozmowy z doktorem Wróblewskim o tej ustawie antyaborcyjnej, którą ma zająć się Trybunał Konstytucyjny za miesiąc, 22 października.
Wspomniał pan o ochronie życia i dokładnie za miesiąc, 22 października, rozpocznie się posiedzenie Trybunału Konstytucyjnego dotyczące prawa aborcyjnego w Polsce. Po 3 latach grupa ponad 100 posłów pod pana kierownictwem doczekała się skierowania wniosku na wokandę. Jakiego wyroku się pan spodziewa?
Spodziewam się takiego wyroku, jaki wnosimy w naszym wniosku, mianowicie stwierdzenia niekonstytucyjności przepisów pozwalających na zabijanie dzieci ze względu na prawdopodobieństwo wystąpienia niepełnosprawności albo nieuleczalnej choroby. Prawo do życia nie różnicuje, broni wszystkich w sposób jednakowy, także inne przepisy konstytucji w naszej ocenie są naruszone, godność człowieka, zakaz dyskryminacji, w tym sensie, że dyskryminowane są dzieci chore i niepełnosprawne względem dzieci zdrowych. Ten przepis, który obowiązuje, jest też przepisem bardzo nieprecyzyjnym. Mówi się o prawdopodobieństwie wystąpienia niepełnosprawności czy choroby. Dlatego w naszej ocenie narusza też zasadę określoności wywodzoną przyporządkowaną artykułowi drugiemu Konstytucji, czyli zasadzie państwa prawnego. Jest szereg powodów, które czynią tę regulację niekonstytucyjną.
Co pana osobiście motywuje do tak wytrwałej walki o ochronę życia w Polsce?
Motywują mnie moje przekonania. Ja do polityki nie przyszedłem po to, żeby robić karierę, chociaż jestem dobrze przygotowany do pracy publicznej, bo jestem konstytucjonalistą, zajmuję się prawem publicznym, pracuję naukowo, jestem doktorem nauk prawnych, kilka lat studiowałem za granicą, znam cztery języki. Więc jakby jest szereg takich argumentów na rzecz obiektywnych, merytorycznych, rzeczowych, na rzecz pracy publicznej, pracy w polityce, ale jakąś taką najgłębszą motywacją jest motywacja światopoglądowa, żeby czynić nasz świat lepszym, żeby bronić słabszych, w szczególności tych, którzy sami dzisiaj siebie nie obronią. Nienarodzonych, chorych, ludzi w trudnej sytuacji. Także bronić podstaw naszej cywilizacji chrześcijańskiej, naszej polskiej tradycji. Wszystkie te wartości dzisiaj nie są oczywiste, tak jak to było 100, 200 czy 300 lat temu. Poddawane są wątpliwość z różnych stron. I to są te rzeczy, które mnie wewnętrznie motywują. Niezależnie od codziennej pracy na rzecz mieszkańców mojego okręgu, na rzecz Poznania, na rzecz powiatu poznańskiego, Wielkopolski, właśnie podejmowanie tych zadań, tych spraw, które są, nie ma co ukrywać, trudne. Przecież złożenie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego było złożone z wieloma trudnościami. Też i w mojej partii nie wszystkim osobom ta działalność się podoba. Niektórzy uważają, że trzeba iść już zupełnie w innym kierunku, zmieniać świat w taki sposób, jak zrobiono to w wielu państwach zachodnich. Organizacje jakoś wpłynęło to na pewno na zahamowanie mojej kariery politycznej. W moim okręgu lewicowe organizacje, czy lewackie organizacje organizowały protesty przed moim biurem poselskim. Wzywano, żeby zwolniono mnie z uczelni, gdzie pracuję. Także tych trudności codziennych było dużo, tych napięć, które dotykały mnie i moją rodzinę, moją żonę, która bardzo dzielnie je znosi, ale które są często na co dzień trudne. Ale uważam, że jakie jest nasze powołanie, i taki jest nasz obowiązek, żeby nie zawsze wybierać tą drogę szeroką i łatwiejszą, tylko w sprawach ważnych czasami właśnie iść pod prąd, jeśli trzeba, w sprawie ochrony życia, w sprawie wolności religijnej, w sprawie prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. W tej ostatniej sprawie, po też dwóch czy trzech latach namów, rozmów, udało się także dzięki prezesowi Andrzejowi Dudzie wnieść projekt ustawy o edukacji wspierającej edukację domową, a więc wzmacniającej prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. To są te sprawy, które dla mnie są ważne. Chciałbym w obronie i promocji tych wartości w moim życiu politycznym wytrwać.
My w telewizji Idź Pod Prąd również codziennie idziemy pod prąd, promujemy edukację domową, również pokazujemy Biblię jako fundament naszej cywilizacji. Bardzo dziękuję za rozmowę. Był z nami dr Bartłomiej Wróblewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Bardzo dziękuję. Do widzenia, szczęść Boże.
Do zobaczenia.
Gratulacje dla Poznania za takiego posła i rzeczywistego lidera. Myślę, że o doktorze Wróblewskim za chwilę jeszcze porozmawiamy właśnie jako osobistości, osobowości, która nie boi się nawet Jarosława Kaczyńskiego. Ale wróćmy do tematu ustawy antyaborcyjnej. Według doktora nauk prawnych Bartłomieja Wróblewskiego, który, tak jak mówił, jest konstytucjonalistą, wykładowcą, zabijanie dzieci ze względu na prawdopodobieństwo niepełnosprawności jest niekonstytucyjne. Dzieci chore i niepełnosprawne są dyskryminowane wobec tych, które są zdrowe. Jak to jest, że lewica, no i niestety część tak zwanej prawicy w Polsce, nie widzi tego, że obrona słabszych, obrona tych, którzy są chorzy, to także jest obrona nienarodzonych?
Tutaj kłania się, można powiedzieć, to, co robił Adolf Hitler, ale też i w starożytnej też formule postępowania państwowego, no na przykład Sparta, przecież też dzieci już nie narodzone, ale narodzone, które były w jakieś słabe, upośledzone, po prostu mordowała. Dzisiaj to samo rozgrywa się w majestacie komunistycznego prawa w Chinach, tam również albo ze względu na płeć są mordowane dzieci, dziewczynki głównie są mordowane, dlatego tam jest nad, można powiedzieć, reprezentacja około 200 milionów mężczyzn. Normalnie w populacji to jest prawie tyle samo.
Dziewczynki są zabijane nawet po urodzeniu.
Dokładnie tak, także to wszystko i działo się w historii, także tej najnowszej, II wojny światowej, Holokaustu niemieckiego i znane jest człowiekowi od czasu upadku Adama i Ewy, tego typu praktyki. I rzeczywiście przyjęcie takiej niejasnej, bo tu pan doktor pokazuje, że to jest niejednoznaczne kryterium, no jakieś znaczne upośledzenie. Czyli tam
albo
w stopniu,
nawet prawdopodobieństwo.
Właśnie jest, z jednej strony nie ma pewności, tylko jest prawdopodobieństwo, a z drugiej strony jest druga niejasność, czyli znaczne, nieznaczne. No to wiecie, dzisiaj dla kogoś no to może być tam jakaś poważna wada mózgu czy głowy, a za niedługo to już może być nie ten kolor oczu, bo ktoś sobie zamówił, że chce mieć tam
albo wada serca na przykład.
Albo coś takiego i to już też będzie znaczne i też będzie prowadziło do morderstwa tego dziecka w łonie matki. Także rzeczywiście tu bardzo słuszna inicjatywa. Popieram absolutnie jednoznacznie to, żeby taki przepis niejasny, bo opiera się na prawdopodobieństwie, czyli jest prawdopodobieństwo, że coś, no to go zabić, no i że jest niepełnosprawny czy upośledzony, no to też go zabić. Nie?
Trybunał
no to
Konstytucyjny w ogóle zajął się tą sprawą dopiero po 3 latach. Rafał Karkosz pisze, 3 lata w USA, proces trwający parę tygodni jest uważany za przyciągający się. Rzeczywiście widać
to, zobaczcie, tę tu właśnie pokazywaliśmy,
nieproporcjonalność.
Pokazywaliśmy już od pierwszego dnia sprawa dzieci, które są dzisiaj mordowane, to jest około chyba 1000 dzieci rocznie z tego paragrafu, jakoś Jarosława Kaczyńskiego nie powoduje jego wyrzutów sumienia, jego jakiegoś takiego niepokoju czy obawy, że coś złego
bardzo
robi.
Bardzo szybkich ustaw, a, tak? O tym mówił m.in. Marek Wesoły, poseł zawieszony w prawach.
Właśnie, zobaczcie, jak szybko była ta ustawa o zwierzętach futerkowych procedowana. Jednego dnia, nocą, żeby na rano już była gotowa. I jeszcze z dyscypliną partyjną. No to jest tak jasna, można powiedzieć, zdrada taka ideowa, cywilizacyjna Jarosława Kaczyńskiego, bo przecież wszystko w PiS-ie dzieje się pod bezpośrednio jego kontrolą, także ten proces legislacyjny, że jeśli ktoś jeszcze mówi, że Jarosław Kaczyński ma chrześcijańską wrażliwość, to chyba sam siebie kompromituje. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że absolutnie wrażliwość, czy etyka, czy nie wiem, tam sumienie Jarosława Kaczyńskiego nie jest zbudowane w oparciu o chrześcijańskie wartości. Można powiedzieć, że to jest lewak, jeśli chodzi o świat wartości.
Co ich czeka? Zawieszeni posłowie PiS w Idź Pod Prąd, między innymi właśnie Marek Wesołowski, ale także Piotr Uściński wystąpili w naszej telewizji i mówili, że na przykład nie dostali do tej pory oficjalnego komunikatu, że są zawieszeni. O tym dowiedzieli się z mediów. Powiedziałeś o komunistycznych Chinach. Tam rzeczywiście 30 do 60 tysięcy aborcji dziennie, proszę Państwa, dziennie się dokonuje.
No, mówimy o 1000 rocznie w Polsce. A w komunistycznych Chinach, które popiera papież Franciszek i wierchuszka PiSu zresztą, Jarosław Kaczyński, prezydent Duda, takie podniósł partnerstwo Platformy Obywatelskiej ze strategicznego na wszechstronne partnerstwo strategiczne, to wszystko robi Duda, prezydent, rzekomo takiej o wrażliwości również katolickiej. No to widzicie, jaka jest praktyczna wartość tych deklaracji chrześcijańskich tych ludzi.
A my gościliśmy Chińczyka, który sam wykształci się jako prawnik. Był niewidomy, drodzy Państwo, w wyniku choroby przebytej w dzieciństwie. Przez długi czas był analfabetą. Może według niektórych nie zasługiwał na życie, a jednak pociągnął swoją społeczność przeciwko Komunistycznej Partii Chin i także działał właśnie, żeby zniszczyć tą przymusową aborcję w Chinach. Za to został wtrącony do więzienia. Dzisiaj jest, dzięki Bogu, w Stanach Zjednoczonych i popiera Donalda Trumpa. Jest także przyjacielem aktora Christiana Bale'a.
No, na niego wywarł szczególny wpływ. To właśnie ten aktor, zresztą raczej kojarzony z taką...
Z lewicą.
Z lewicą. Tak. Zobaczcie, on nagle poszedł pod prąd komunistycznym Chinom, bo tam miał rozsławiać komunistyczne Chiny, a on powiedział, nie, ja jadę odwiedzić mojego przyjaciela, którego podziwiam. I no, cała historia przez CNN, czyli lewacką stację, dokładnie, była transmitowana, pokazywana światu, jakimi mordercami są komunistyczni Chińczycy i jak wygląda wolność w komunistycznych Chinach.
Więcej na ten temat w rozmowie z Chengguan Chengiem na naszej stronie idźpodprąd.pl, a także całość już jest na Facebooku Idź Pod Prąd. Polecamy bardzo, bardzo serdecznie. Linki znajdziecie na czacie i w opisie programu. A ja jeszcze chciałam przejść do Waszych pytań. Krzysztof Milord, klucz do zrozumienia, dlaczego Ziobro kapituluje, to Opus Dei? Nie wiemy, czy Ziobro jeszcze skapitulował wobec Jarosława Kaczyńskiego. Mówi się o tym, że tym warunkiem, no, można powiedzieć, koalicji w Zjednoczonej Prawicy jest, żeby Ziobro oddał de facto prokuraturę Kaczyńskiemu i dymisja Bogdana Święczkowskiego. Jak myślisz, czy Ziobro skapituluje?
Zapewne tak. Widać było już pewne takie zapowiedzi kapitulacji wczoraj. No i teraz media to powtarzają. Oczywiście ubolewam z tego powodu, bo to znaczy, że Ziobro albo ruszył do walki nieprzygotowany, albo nie stać go na doprowadzenie jej do końca. I za cenę zachowania konfitur, bo pewnie jego żona tam będzie tam w tym jakiejś firmie ubezpieczeniowej dalej pracować, jego koledzy partyjni w tych radach nadzorczych, czy chyba w 6 województwach tam mają wpływy na dzielenie kasy, czyli, że tak powiem, mogą dorobić trochę do tam jakiejś dietki, nie? Że za cenę dosypania tam czegoś do koryta on sprzeda Polskę, sprzeda wartości, nie? W tym sensie stanie się już politykiem do niczego. Nie? To będzie jego koniec jakiegokolwiek jego autorytetu, który mógłby uzyskać, jasno stojąc po stronie wartości. Kaczyński i Morawiecki złamali prawo. I to wielokrotnie, to jest oczywiste. I nie tylko oni, tylko jeszcze paru innych ministrów. Tu minister zdrowia też powinien być pociągnięty do odpowiedzialności i tak dalej, i tak dalej. I teraz... Oczywiście, możemy w sądzie tam deliberować, że musieli, że robili to dla dobra, ale prawo złamali i powinni stanąć przed sądem, a temu służy prokuratura. Jeśli Jarosław przejmie prokuraturę, to znaczy, że zapewni sobie i dworowi bezkarność. Czyli w Polsce będzie kategoria ludzi, którzy za batonika idą pod sąd i kategoria ludzi, którzy mogą drzeć konstytucję, mogą kraść czy marnować miliony i nie spotka ich nawet postępowanie prokuratorskie. Byłaby to hańba dla ministra Ziobry. Wcale mu tego nie życzę. To już lepiej, żeby się postawił i został, można powiedzieć, wyrzucony przez Jarosława Kaczyńskiego z dworu, mówię tym o królewskim feudalnym dworze PiSu, wtedy ma szansę jako już autorytet prawdziwy kiedyś stanąć na czele jakiejś formacji Polaków. Jeśli teraz się zeszmaci i sprzeda, to już będzie tylko gadający o sprawie i sprawiedliwości Zbyszek, jak ich wielu.
Zbyszek Ziobro na tę ustawę, przynajmniej teraz, o bezkarności w imię COVID, walki z COVID, urzędnicy mogą i mogli robić praktycznie wszystko. On się na tę ustawę nie zgodził. Konrad Trendota pisze z kolei na temat uboju rytualnego. W Tarnowie znajduje się oddział firmy Sokołów i w 90% zajmuje się ona produkcją na potrzeby rynku izraelskiego. Bez uboju rytualnego zakład się zamknie, a kilkaset osób zostanie bez pracy.
To jest jedna rzecz i o tym mówił poseł Wróblewski bardzo dużo już w wywiadzie, który pokazaliśmy Państwu. Ja jednak obstaję przy tej kwestii wolności religijnej. Pan poseł zwraca uwagę, że już jest taki trend, żeby zabronić katolickim rodzicom chrzczenia dzieci. Oczywiście ja jestem przeciwko chrztowi niemowląt z punktu widzenia Nowego Testamentu. Jezus najpierw wzywał do wiary ludzi, apostołowie najpierw głosili Ewangelię o darmowym zbawieniu i kto chciał zawołać do Jezusa po ratunek, to wołał i był zbawiony i znakiem tego, czyli ich świadomej decyzji był chrzest wodny, nie? Ale szanuje prawa rodziców. Jeśli to są katolicy, niech sobie chrzczą te dzieci, niech sobie tam ich doprowadzą do bierzmowania, niech robią, co chcą w tym obszarze wychowania religijnego. To jest ich święte, dane przez Boga prawo. No oczywiście katolicy nie chcą szanować tego prawa na przykład u protestantów czy u innych chrześcijan. Pamiętasz, jak byłaś w szkole i jak twoje prawa jako chrześcijanki czy nas jako rodziców protestantów były traktowane przez szkołę i innych ludzi. Była nawet taka sytuacja, no nie w przypadku ciebie, ale innego z moich dzieci, że pojechało na wycieczkę szkolną do Kazimierza Dolnego, wyobraźcie sobie. No i w tej wycieczce, w jej programie była wizyta w kilku kościołach, chyba w dwóch, czy tak mi się wydaje. W Kazimierzu to tam jest trochę też takich miejsc różnych sakralnych. No i weszły dzieci do kościoła, no część klęknęła sobie, nie, przed tabernakulum i tym opłatkiem, co do którego katolicy wierzą, że to jest Bóg, że ten opłatek przemienił się w sposób niewidzialny w Boga, no to dzieci tak wyuczone klękały, no a mój syn, już zdradziłem, o kogo to chodzi, po prostu stał. To przyszła jedna z wychowawczyń, to nie była nauczycielka, tylko rodzic z tego tam, jak się nazywa, taki jest
komitet rodzicielski,
który pomagał jako taka opiekunka dzieci i wręcz zaczęła się z nim siłować. Zaszła go od tyłu, tu za szyję i za ramię i w dół go. On to mały był, bo to wiecie, miał tam, nie wiem, 10 lat czy ileś. On nie daje się i tak dalej. A to taka baba, wiecie, hersz normalnie. No i tak siłowo chciała go rzucić na kolana. Także,
ale nie dał się. No, też miałam takie sytuacje, wychowanie. To chyba było nawet w Częstochowie.
Także tu katolicy w ogóle nie rozumieją wolności religijnej, nie? Żeby on, wiecie, tam się jakoś źle zajął, sobie stanął spokojnie z szacunkiem dla religii tych innych dzieci, ale to już to babsko nie mogło tego znieść. Przecież różne akcje tam sióstr zakonnych w szkole i tak dalej. To wszystko znamy z autopsji. To nie jest, wiecie, że ja jakieś cudze wymyślone historie. Ja bym tego nie był świadkiem, to bym nie mówił, nie? Ale dzieci mi przychodziły, mówiły, później robiliśmy dochodzenie i to się potwierdzało. I myślicie, że były jakieś konsekwencje dla tego babska?
Miejmy nadzieję, że jest teraz troszeczkę lepiej, bo już rodzice i chyba dzieci są bardziej świadome. No co ja, więc będzie zakaz jedzenia zwierząt, roślin i pomrzemy z głodu. Głodem wykończyć jak niegdyś na Ukrainie. Czy to nie jest przesadny komentarz naszej słuchaczki?
No tam o głodzie mówić przy ogromnej nadprodukcji żywności w Europie, to jest na razie, myślę, że takie przedwczesne. Rzeczywiście Biblia opisuje głód. Biblia opisuje głód jako jedną z cech czasu apokalipsy. Czyli oni zrobią coś takiego, że ten głód przyjdzie. Tam to jest właśnie przedstawione, że będą straszne ceny tam zboża, jęczmienia i tak dalej. To wszystko znajdziecie w Biblii. Ja tylko przypominam, że mówi się, że tam niektóre, że hodowla zwierząt niszczy środowisko. A przecież jest hodowla na przykład awokado, bardzo smacznego, nie wiem, czy owocu, czy warzywa, jak to zakwalifikować, to Unia Europejska.
No, trzeba by Unii Europejskiej spytać.
Jako warzywo, ale wiadomo, co Unia ci powie, nie, marchewka jest owocem.
To jest bardzo popularne również w takich lewicowych knajpach.
To jest jeden z owoców, który, jeden z warzyw, powiem normalnie, już tak mi ta nowomowa europejska wchodzi, które bardzo dużo, można powiedzieć, potrzebuje wody i ta woda do uprawy awokado, no, że tak powiem, odbierana w takich dość ciepłych obszarach, czyli z deficytami wody, powoduje pustynnienie niektórych regionów. Także no, zaraz mięso, potem awokado zakażą, no aż no, nie ma innej drogi. Tak,
wszystko to wszystko, ale o tym jakoś ekolodzy lewicowi nie mówią. Podobnie o tym, że te sztuczne futra będą musiały rozkładać się, no nie wiem,
według 300 tysięcy lat.
300 tysięcy lat czy miliony lat.
A takie futro zgnije za parę lat.
No. Dokładnie. Ireneusz Szczepan Figura. Boże, a głosowałem w 2015 na PiS, ale głupi byłem.
Ja też. To nie żebym tu się jakoś odżegnywał. Myślę, że wtedy to był jednak dobry wybór. Mówię szczególnie o momencie dojścia do władzy, 2016 rok gdzieś około, nie? Gdzie Prawo i Sprawiedliwość ma już prezydenta i większość w Sejmie. Nie? Bo rzeczywiście zrobili dużo dobrego, jeśli chodzi o obronę państwa polskiego na poziomie międzynarodowym, jeśli chodzi o obronę przed Rosją komunistyczną Putina, jeśli chodzi o obecność wojsk amerykańskich. I to jest jakiś konkret. Za to było warto głosować, także no, mogę tutaj tych, którzy zrobili tak jak ja, no, też pocieszyć, że to jest naprawdę wartość, nie? Też, że tacy ludzie jak pan Bartłomiej Wróblewski czy inni posłowie, bo przecież tu jest ich cała lista wartościowych ludzi, że oni dzisiaj mają prawo głosu, że dzisiaj mogą mówić. No, już tam trochę ich zawiesza prezes Kaczyński, czyli jak gdyby nie lewica im zamyka usta, tylko właśnie lewak komunista Kaczyński ich wyklucza. Nie lewaki, zobaczcie, ci tacy latający tam z gołą i tak dalej, sałatą po ulicy. Także to była też wartość, że tacy ludzie jak poseł Wróblewski doszli do parlamentu. Możemy ich słyszeć, możemy ich dzisiaj publikować. Myślę, że już głosowanie w ostatnich wyborach na PiS, no to już było widać, że to jest głosowanie na bandę trzymającą władzy. Nie? Także tutaj to już do tego no, nie zachęcaliśmy, tylko mówiliśmy, że nie mamy na kogo głosować, dlatego czekamy na nową, patriotyczną, republikańską formację. I tacy ludzie jak poseł Wróblewski i wielu innych, tu mówiliśmy o panach Sośnierzach, też gościliśmy ich w naszej telewizji i tak dalej, posłów ze starej kadencji, Bartosz Józwiak, że myślę, że coś się wydarzy w jakiejś przewidywalnej, czyli no, paru lat perspektywie, że taka siła polityczna na gruzach okrągłego stołu, na to mam nadzieję, że taka siła, wreszcie polska siła polityczna powstanie.
Mamy taką nadzieję. Skoro mówimy o doktorze Wróblewskim, to chciałam się pochylić nad jego sylwetką. Rzeczywiście, no to mówiliśmy o jego takim, można powiedzieć, zawodowej działalności. Ja jeszcze wspomnę, że był członkiem Akademickiego Klubu Obywatelskiego imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu.
No to tak jak i ty w Lublinie.
A także działającego w czasie 8. kadencji Parlamentarnego Zespołu Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ale co najbardziej mnie zainteresowało, w latach 98-2014 zdobył koronę ziemi, czyli najwyższe szczyty na każdym kontynencie. Ty również, no można powiedzieć, kochasz góry, też byłeś przewodnikiem tatrzańskim.
Jestem w sumie.
Jak to wpływa na charakter człowieka? Takie pytanie ogólne na początku, a później jeszcze porozmawiamy o tym, No, czy tacy ludzie, czy takich ludzi jest więcej w polityce i dlaczego właśnie tacy ludzie powinni prowadzić naród?
No to jest ocieranie się o śmierć często, dlatego troszeczkę zmienia perspektywę na życie. Nie? Że człowiek widzi, że jest coś więcej niż tylko takie tu i teraz, takie, że tak powiem, sprawy bytowe, doczesne i tak dalej. Że góry jakoś, mówię o tych górach najwyższych, no bo tam chodzenie po Beskidach to tam może nie jest jakimś, chociaż zdarzają się też i tam trudne sytuacje, mgły, zgubienie się, niskie temperatury, ale mówię o takim kontekście w górach skalistych, a właśnie doktor Wróblewski w takich też się poruszał jako taternik.
Był członkiem komitetu organizacyjnego Narodowej Zimowej Wyprawy na AK2 niedawno, bo w 2017-2018 roku.
Także tu ewidentnie no, otarł się na pewno wielokrotnie o śmierć. Dlatego musiał też przełamywać, czyli pierwsza rzecz to jest zmiana perspektywy na życie. Niezależnie nawet, czy człowiek jest wierzący, czy niewierzący. To widzi troszeczkę życie jako coś więcej niż mieć. Nie? To większość ludzi gór, może nawet wszyscy, tego typu przeżywają doświadczenia. Nie zawsze im to wystarcza, bo na przykład taki pan Syryjczyk, to w tym rządzie chyba tam z Unią Wolności, to też przewodnik tatrzański, też zresztą z tego mojego środowiska, no to tam on się może tak już tam specjalnie dobrze nie zapisał, to nie chcę tak generalizować, ale tu słuchając pana doktora, no to widzę właśnie jakąś taką, tu mam nadzieję, że podzielacie ten pogląd, widać jakąś ideowość w nim, nie? Że on widzi życie w wartości, znaczy w jakimś okresie większym niż 70 lat. Nie? Coś takiego, że jest coś więcej w życiu niż materia. Nie? To ludzie gór mają.
Wiesz, takie interesy polityczne mówił o tym, że rzeczywiście tam XVIII-XIX wiek nie możemy zdobyć, no, można powiedzieć, kilkuset lat jedną ustawą zaprzepaścić.
Drugi taki czynnik to jest przełamywanie barier. Przełamywanie swojego strachu przede wszystkim. Nie? Przełamywanie sytuacji, gdzie człowiek myśli, że już nie ma wyjścia, nie? Że trzeba się poddać, albo już nic nie robić i czekać tylko na śmierć, albo się wycofać. Nie? A coś innego w człowieku mówi, że dasz radę, jeszcze jeden krok, jeszcze jeden metr i przejdziesz. No i przechodzisz. I wtedy stajesz się człowiekiem, który wie, że co to znaczy wytrwałość. Pamiętacie ostatnie zdanie z tego wywiadu doktora Wróblewskiego? On właśnie o tym mówi. Jestem przekonany, że wytrwam w obronie tych wartości. Myślę, że to doświadczenie, które zdobył gdzieś na swoich szlakach turystycznych, tatrzańskich czy innych gór, pokazuje mu wagę wytrwałości w życiu. Że trzeba, jeśli już się coś uzna za cenne, tak jak w jednej z przypowieści Jezusa w Nowym Testamencie, jeśli już ten poszukiwacz znalazł wreszcie tę prawdziwą perłę, to mówi teraz wszystko poświęcam, wszystko oddam, żeby mieć tę perłę. Myślę, że właśnie taka cecha charakteru powoduje, że człowiek się nie ześwinia nawet w PiSie. O tak, taka puenta będzie ładna.
I tą puentą zakończmy dzisiejszy program. Oczywiście to nie koniec w Idź Pod Prąd. O 18:00 Idź Pod Prąd dogrywka. Tam również niesamowity wywiad. I mam nadzieję, będzie chwila na wasze pytania, których dzisiaj dostałam bardzo dużo. I dziękuję serdecznie za wszystkie. O 19:00 serwis informacyjny Idź Pod Prąd. A o 20:30 Biblia w czasie zarazy. Wspólne czytanie dziejów apostolskich z pastorem Pawłem Chojeckim. To też jest program interaktywny i czekamy na wasz udział.
A tam będzie oczywiście o czym? Akurat o polityce, bo wchodzimy w ten obszar dziejów apostolskich, gdzie chrześcijaństwo zderza się tym razem z władzą rzymską. Także zapraszam na 20:30.
A ja chciałam pokazać jeszcze Państwu, jak pięknie prezentuje się nasz magazyn Idź Pod Prąd w salonach Empik. Dziękujemy za nadesłane zdjęcia.
I chyba z Poznania jest jedno zdjęcie. Tam właśnie, gdzie okręg wyborczy doktora Wróblewskiego.
I za chwilę pokażemy Państwu także reklamę magazynu Idź Pod Prąd. A po programie Pomyśl Dziś pastora Chojeckiego, czy pożył Cię żywcem? A także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Dziękuję Ci serdecznie. Ze mną był pastor Paweł Chojecki, szef Idź Pod Prąd.
Dziękuję Tobie i Państwu bardzo serdecznie.
Dziękujemy i do zobaczenia o godzinie 18.
W Chinach każą zdejmować krzyże, zamiast nich wieszają portrety komunistów. Czy Andrzej Duda ujmie się za Hongkongiem? Sekielski o pedofilii wśród księży. Pastor i raper o Jezusie. Lekarze o COVID-19. Historia. Dziennik Polaka zesłanego do Rosji. Nauka. Doktor matematyki oblicza, kiedy był potop Noego. Doktor filozofii o tym, co w genetyce przeczy darwinizmowi. Dowiedz się więcej. Nowy numer magazynu Idź Pod Prąd, dostępny w kioskach Ruchu, salonach Garmon i w Empikach, a także sklepie Idź Pod Prąd.
W Biblii szatan przedstawiony jest jak lew ryczący, który chodzi wokół wspólnoty Kościoła i szuka, kogo by pożreć. Nie? No oczywiście, czym bardziej ktoś jest, że tak powiem, na obrzeżach tej wspólnoty albo zaczyna się wahać i tak dalej, to staje się jeszcze łatwiejszym kąskiem dla diabła, który przedstawiony jest jak taki lew szukający żeru. I chciałem wam pokazać z psalmu 124, w niedzielę na kazaniu więcej o nim mówiłem i wczoraj trochę, ale znowu pewien obraz. Tak, chrześcijanie będą obiektem nienawiści. Chrześcijanie będą obiektem polowań zarówno diabła, jak i ludzi. Będzie na nas ciągle jakaś nagonka. W psalmie 124 mamy taki obraz. Gdyby Pan nie był z nami, niechże powie Izrael, gdyby Pan nie był z nami, gdy ludzie powstali przeciwko nam, to byliby nas pożarli żywcem. To byliby nas pożarli żywcem. Rzeczywiście tak do ludu Bożego, tak wielka nienawiść jest w niewierzącym świecie, że oczywiście nie wszyscy, ale najbardziej fanatyczni czy zjadliwi ludzie najchętniej rozszarpaliby nas na kawałki, co pokazuje historia, jak na przykład w Jerozolimie Szczepan głosił Ewangelię, Stefan, Szczepan, różnie jego imię się tłumaczy w Polsce, raczej Szczepan, to wtedy rzucili się na niego i go ukamienowali. To jest rzeczywisty, można powiedzieć, stan namiętności w tej walce duchowej. My ludziom dajemy ofertę zbawienia. Część ludzi nam chce życzyć śmierci. Ale zobaczcie na to, gdyby Pan nie był z nami. W szóstym wersecie mamy: błogosławiony Pan, który nie wydał nas na łup zębom ich. Nie bójmy się. Bóg nie dopuści, żeby przed czasem stało się nam coś złego. A kiedy już to dopuści, każdy kiedyś umrze. To i z tego będzie chwała, tak jak w przypadku życia świętego Szczepana.
Drugiego września 1939 roku dowódca obrony Lwowa, generał Władysław Langner, podpisał protokół przekazania Lwowa Armii Czerwonej. Było to równoznaczne z kapitulacją miasta. Lwów bronił się przed Niemcami od 12 września. 19 września od wschodu podeszła sowiecka 6. Armia. Dowództwo sowieckie deklarowało, że Armia Czerwona przychodzi walczyć z Niemcami i domagało się wpuszczenia do Lwowa. Generał Langner nie zgodził się na to, a żołnierze ostrzelali te oddziały, które mimo wszystko do Lwowa chciały wejść. 21 września miał się odbyć wspólny sowiecko-niemiecki szturm na Lwów, ale Niemcy wycofali się spod miasta. Załoga Lwowa mogła walczyć jeszcze długo. W mieście były duże zapasy amunicji i żywności. Jednak generał Langner uznał, że taka walka nie ma już sensu, a jedynie doprowadzi do śmierci wielu cywilów i zniszczenia miasta. Dlatego rozpoczął negocjacje z dowództwem sowieckim. Postawił następujące warunki. Wszystkim przebywającym w mieście zostanie zagwarantowane życie, bezpieczeństwo i własność prywatna. Ci, którzy będą chcieli wyjechać do państw neutralnych, będą mieli takie prawo. Dotychczasowe władze miejskie będą dalej pełnić swoje funkcje. Żołnierze z załogi zostaną zwolnieni do domów, a oficerowie będą mieli prawo wyjechać za granicę. Dowództwo sowieckie przyjęło te warunki bez dyskusji. Natychmiast po wymarszu załogi z Lwowa oficerowie zostali wzięci do niewoli. Większość z nich znaleziono w Lesie Katyńskim. Mordy, gwałty i rabunki zaczęły się natychmiast po wkroczeniu Armii Czerwonej do miasta. Prezydent Lwowa Ostrowski, który przeciwko temu zaprotestował w dowództwie sowieckim, został aresztowany. Jedynie generał Langner, który odleciał na rozmowy do Moskwy, po powrocie został zwolniony do domu.